Czy komuś z Was przeszło kiedyś przez myśl, że być może żyjemy w symulacji komputerowej, że cały ten nasz świat to jest taka wielka symulacja, a my jesteśmy jej uczestnikami mniej lub bardziej biernymi? Bo coraz większe grono osób na świecie tak myśli. Dzielą się one na dwie kategorie. Tych, którzy uważają, że już teraz, a raczej od zawsze, ciężko zdefiniować też pojęcie zawsze w tym kontekście, żyjemy w symulacji komputerowej, oraz coraz większa grupa tych, którzy uważają, że prędzej czy później w takiej się znajdziemy, wpędzeni przez nią, zainstalowani, jak zwał, tak zwał, przez AI, sztuczną inteligencję, która zdaniem wielu będzie takie miała zamiary, i to z dobrych pobudek. Ale o tym, dlaczego z dobrych pobudek, za chwilę. Bo to jest bardzo przewrotne i tylko teoretycznie nie mające wspólnego nic z teoriami tych, którzy mówią, że sztuczna inteligencja nas zniszczy, bo to może być dla niej tożsame tak naprawdę z uszczęśliwieniem nas. A dlaczego, to postaram się za chwilę wyjaśnić, jeśli w ogóle coś takiego wyjaśnić można. Póki co ja się cieszę z symulacją, w której jestem, bardzo realnej. I ja znowu w lesie, korzystając z pogodnego dnia. Pewnie słyszycie, że jakoś nie jest najlepiej z moim głosem. Dlatego też nie nagrywałem od dawna podcastów, bo po pierwsze nie domagałem mentalnie. Dopadła mnie depresja sezonowa. Teraz już o tym wiem po wysłuchaniu podcastów na ten temat. Z naukową podbudową tego pojęcia. Kilka procent Europejczyków ma tę przypadłość związaną po prostu z brakiem światła i słońca przez parę miesięcy. Ja gdzieś intuicyjnie czułem, że mam z tym problem i pewnie dlatego uciekałem do słonecznych krajów od lat, i w tym roku, kiedy pierwszy raz musiałem przyjechać w połowie lutego do Polski, no dwa miesiące bez słońca i światła wpędziły mnie naprawdę w mocną sezonową depresję. Okazuje się, że najwięcej z tym związku ma światło, i tu Was uczulam na nie, ponieważ kiedy nie dostajemy zwłaszcza tego słonecznego, no to różne odpowiedzialne za nasz dobry nastrój, chęć do działania czynniki w mózgu wariują po prostu lub nie wydzielają substancji, które nam do takiego działania są konieczne. To co słyszycie, to ja sobie po mchu teraz chodzę i takich gałęziach. Polecając Wam, kiedy tylko można, najlepiej uziemnienie. Dla mnie na razie jest za zimno, żeby się uziemniać i chodzić tu na boso, ale mam nadzieję, że szybko do tego wrócę. I z tym światłem to jest tak, że najgorzej mają osoby, które muszą chodzić do pracy, kiedy jest ciemno, i wracają z niej, kiedy jest ciemno, no nie mając tego potrzebnego rytmu dnia. Można je suplementować, na szczęście, ale mało kto o tym wie, i do tego służy między innymi genialny budzik. Polecam wszystkim poszukanie sobie czegoś takiego w sieci, ponieważ sam nie sprawdzałem, tylko słyszałem od dwójki naukowców i wczoraj od jednych znajomych o zbawiennych skutkach takiego budzika. To nie polecam Wam konkretnego modelu, by być odpowiedzialnym za słowa, ale poczytajcie w internecie, poszukajcie. Chodzi o budziki, które wybudzają Was, symulując wschód słońca. To działa tak, że on zaczyna te pół godziny wcześniej Was wybudzać w taki sposób, że w pokoju ciemnym, bo taki powinniście mieć, kiedy śpicie, zaczyna być światło pomarańczowe, potem stopniowo przechodzi w żółte i jasne, tak jak wschodzące słońce, i jednocześnie towarzyszą temu dźwięki budzącego się świata, dowolne, które można sobie ustawić. To może być las, tak jak ja mam tutaj, to może być to mogą być dźwięki mojego ukochanego oceanu i wiele, wiele innych. Polecam spróbować tego. Podobno daje się oszukać mózg i organizm na tyle, żeby chociaż w części rekompensowało to brak słońca. A to światło jest w ogóle bardzo ważne w rytmie dobowym, bo nie dość, że kiedy brakuje nam go, no to po prostu jest fatalnie dla nastroju, sił i tak dalej, tego słonecznego, naturalnego zwłaszcza. A z kolei wieczorem większość z nas popełnia błąd, dostarczając mózgowi za dużo światła w porze, kiedy już go być nie powinno. Czyli wieczorami, gdzie powinniśmy się wyciszać i z te 2-3 godziny przed snem organizm już powinien dostawać informację, że się wyciszamy, że jest pora wieczorna, powinien przygotowywać się do snu. No a jeżeli w tym momencie mamy masę świateł pozapalanych w domu, to nic z tego nie będzie. Ja też intuicyjnie to przez lata gdzieś czułem, nie wiedziałem, że to ma takie solidne podbudowy naukowe. Ja lubiłem wieczorem siedzieć no, w takim przyciemnieniu, jakiejś delikatnej lampce, najchętniej przy świecach, ale często domownicy protestowali, że robię zaciemnienie, żeby pozapalać więcej światła. Były też teorie, pamiętam, którym hołdowało wielu, że powinny być pozapalane światła, szczególnie wtedy, kiedy dzieci na przykład coś tam sobie oglądają, czy coś robią, to powinno być dużo tego światła, żeby ono w jakiś sposób niwelowało światło ekranu czy telewizora. No, okazuje się to być bzdurą, bo nie niweluje, a w dodatku zaburza ten nasz rytm domowy i wysyła złe sygnały, gdzie mózg cały czas myśli, że ma pracować na najwyższych obrotach, bo jest środek dnia. Okazuje się, że najzdrowszym światłem na wieczór są, uwaga, świece. Nie ma lepszego rozwiązania i generalnie właśnie na te dwie, jeżeli ktoś może 3 godziny przed snem, dobrze już być przy świetle świec. Używać, jeżeli ktoś lubi czytać sobie wtedy, to używać czytników z tą technologią E-Link, czyli tak jak Kindle, które nie emitują niebieskiego światła, które symulują naprawdę kartkę. Okazuje się tego też od dwójki wspaniałych naukowczyń. Jedna to dr Joanna Podgórska z Radia Nuance, a zapomniałem teraz, przepraszam Was, jak się nazywa jej gościni. Jak sobie przypomnę, to zamieszczę w linku w opisie podcastu, a to ona jest właśnie autorką wspaniałej książki o śnie, świetle i zbawiennym wpływie jego na nas i bardzo złym braku. I one obalały trochę mitów, między innymi taki, którego używają no, pseudodziennikarze na portalach, którzy coś tam wiedzą, gdzieś dzwoni, ale nie do końca sprawdzają. I bardzo często pojawiają się informacje w internecie o tym, że tak naprawdę te ekrany czytników emitują niebieskie światło, są szkodliwe w związku z tym dla człowieka, a to jest nieprawda, bo te, które mają naprawdę technologię E-Link, musicie to sprawdzać, tak jak czytnik Kindla, nie emitują żadnego niebieskiego światła. Są dokładnie odczytywane przez nasz organizm jak kartka papieru. Natomiast wiele z czytników stosuje podświetlenia, no jako taki czasami bajer, czasami jakąś funkcję dodatkową, żeby coś tam dopisać w ustawieniach i te, które mają podświetlenia, to rzeczywiście mogą emitować niebieskie światło. Natomiast E-Link nie, więc czytanie na przykład z E-Linkowego ekranu przy świetle świec wystarczającym, żeby pozwalało czytać z kartki, jest pięknym rozwiązaniem na wieczór. No ale jak nie możecie sobie pozwolić na taki komfort, to chodzi o to, żeby ograniczać te światła z jednej strony, a z drugiej używać takich, które właśnie już są przystosowane do pory dnia. To są takie światła żółto-pomarańczowe. Ja już sobie kupiłem jedną lampkę, która ma 3 tryby światła. Właśnie ten taki, no coś pomiędzy pomarańczowym a brązowym, to jest światło wskazane na późne pory wieczorne. I ja go używam na godzinę, dwie przed snem, już w pokoju, gdzie są dzieci też. Fajnie to wycisza. A dwa pozostałe tryby to takie światło no, normalne, które po prostu ma tam oświetlać, kiedy jest ciemno, a jeszcze nie jest blisko snu. Oraz światło, uwaga, które niweluje w dużej mierze efekt niebieskiego światła, tego szkodliwego dla organizmu, właśnie generowanego przez ekrany. Czyli jak siada mój synek do PlayStation na przykład, to ja mu zapalam obok tą lampkę niwelującą niebieskie światło i jest to trochę lepiej. I tu przy okazji ekranów naukowczynie dementowały na silnych naukowych podstawach jeszcze jeden mit, któremu ja też byłem poddany i często używałem go w argumentacji do dzieci, mówiąc, żeby nie siedziały tyle przed ekranami, bo będą miały okulary jak tatuś. Ja od kilku lat muszę używać do czytania okularów, bo zniszczą im ekrany wzrok. Okazuje się, uwaga, że to nieprawda. Żaden z nowoczesnych ekranów, telefonów, tabletów, telewizorów nie niszczy wzroku. One już mają taką rozdzielczość, że gdyby dokonać takiego mocnego uproszczenia, to czasem lepiej jest patrzeć w nie niż w otaczający nas świat, jeśli jest szaro-bury i zasmogowany na przykład i nie ma najlepszej rozdzielczości. To trochę tak, jak moi wspólnicy z Islandii, z którymi kiedyś robiłem piękny telewizyjny projekt, wytłumaczyli mi, dlaczego ludzie jeżdżą na tą wyspę dla przepięknych widoków. Co jest w nich takiego ujmującego, mimo fatalnego klimatu, leje, wieje i tak dalej. I mój przyjaciel Trygwi powiedział mi, że na Islandii, gdzie nie spojrzysz, wszystko wygląda jak Full HD. Chodziło mu o to, że nie ma tam żadnych zanieczyszczeń i dzięki temu jest po prostu taka dobra widoczność. No i te ekrany teraz nasze wszystkie, które są właśnie Full HD i jeszcze wyżej 4K i co sobie ktoś tam wymyśli, uwaga, wzroku nie niszczą. Wada wzroku, jakiej ja dostałem, też sobie wmawiałem, że to przez patrzenie na telefon, a to nie, to po prostu wada, muszę z bólem to przyznać, związana z wiekiem. Pani okulistka mi powiedziała, że taka wada przychodzi z wiekiem i nie ma nic wspólnego z higieną cyfrową. Ta higiena cyfrowa jest natomiast w przypadku dzieci też bardzo potrzebna z wielu innych względów i również ze względu na szkodliwość niebieskiego światła, ale to nie dla naszego wzroku, tylko dla organizmu w ogóle. Dlatego nie powinno się używać ekranów przed snem i tak dalej, ale to już o tym wielokrotnie mówiłem. Odbiegłem trochę, jak zwykle u mnie, musiały być dygresje, ale związane z tym, że tłumaczyłem Wam się, dlaczego nie nagrywałem właśnie przez tą depresję sezonową, której byłem ofiarą ze względu na brak słońca, brak światła i też złe suplementowanie światła właśnie wtedy, kiedy się powinno, czyli wieczorem. Nadrabiam to, próbuję coś z tym zrobić. Nie mówię, żeby od razu były efekty, ale to jak ze wszystkim. Nie należy się spodziewać, że za pstryknięciem palcami coś się zmieni. Natomiast staram się stosować do wskazówek naukowczyń i im dłużej o tym myślę, pod jakim wrażeniem byłem podcastu z nimi, no to zobowiązuję się solennie, żeby jednak znaleźć ten link i zamieścić Wam, żebyście mogli posłuchać. A wracając do symulacji tego, czy w niej jesteśmy, to jest efekt bardzo wielu dyskusji związanych z przyspieszeniem rozwoju sztucznej inteligencji. Przyspieszeniem niewyobrażalnym, tu już mówiłem o tym, właściwie ciężko byłoby prowadzić podcasty poświęcone tylko temu, tak technologicznie. U mnie, jak wiecie, to bardziej są opowieści takie życiowe, trochę filozoficzne. Gdybym chciał nadążać za technologią, to od czasu, kiedy sztuczna inteligencja wystartowała, tak nie miałoby to sensu. Każdy podcast brzydko by się zestarzał, bo może być nieaktualny nawet następnego dnia. Więc bardziej, co prawda nie znaczy to, żeby nie mówić o nowinkach, bo dla wielu z Was wciąż może być coś nowinką, ale bardziej interesujące są te aspekty tego, jak w szerokim rozumieniu zmieni i zmienia sztuczna inteligencja nasz świat i nas. Ci, którzy wierzyli, że żyjemy w symulacji komputerowej lub ci, którzy wierzą, że możemy w niej się znaleźć, no dostali silne argumenty, ponieważ sztuczna inteligencja, zyskując świadomość, bo właściwie można powiedzieć, że już ją ma i mając wiedzę całego świata, przy takim szybkim maszynowym uczeniu siebie, kiedy staje się coraz zdolniejsza, no może z łatwością stworzyć symulację komputerową, najpierw wyposażając nasze mózgi na przykład w neurolinki, które chciał Elon Musk wprowadzić, które tam miałyby służyć różnym celom, diagnostyce na przykład bardzo wczesnej, no ale za chwilę od diagnostyki można przejść do tego, że sztuczna inteligencja steruje różnymi ośrodkami w naszym mózgu, no daje nam poczucie szczęścia, kiedy chcemy i od tego już jest tylko krok, że nie będziemy wiedzieli, czy to wciąż jest świat, który nas otacza, czy gdzieś leżymy po prostu na jakiejś kozetce podłączeni do aparatury, a to, co nam się wydaje w życiu, to jest symulacja komputerowa. Ci, którzy są zwolennikami teorii, jest coraz więcej fizyków, również kwantowych, mówiącej o tym, że my już żyjemy w takiej symulacji stworzonej przez kogoś, podnoszą bardzo słuszny argument dla tych, którzy bez chwili refleksji wyśmiewają od razu w ogóle taką teorię, no bo umówmy się, no brzmi dla każdego z nas to szokująco. Najłatwiej jest obśmiać, ale podają argument bardzo ciężki do zbicia, że pierwsze osoby, które powinny poszerzyć to grono wierzących, że żyjemy w symulacji komputerowej, to są nomen omen osoby wierzące w religię chociażby katolicką, no bo jeżeli wierzą w nią, to wierzą dokładnie w symulację. To znaczy wierzą w to, że Bóg stworzył tę symulację, stworzył świat, stworzył ludzi w te parę dni, wyznaczył potem, jak to mówią naukowcy, swojego administratora sieci Jezusa, który pojawiał się w odpowiednim momencie, żeby dokonać jakiejś aktualizacji i poprowadzić osoby w tej symulacji istniejące w odpowiednim kierunku. No i rzeczywiście trudno jest zbić taki argument na poziomie tego, że jeżeli ktoś wierzy w takie dogmaty religijne, no to nie może odrzucać automatycznie teorii o symulacji, bo ona jest dokładnie tym samym. Tym, że jakaś wyższa istota, przewyższająca nas wszystkich inteligencją i możliwościami, stworzyła symulację świata, w którym żyjemy. I naukowcy tłumaczą bardzo ciekawie, że no wszystko tak jak teraz, ja patrzę na ten las, mam mech pod stopami, żałując, że nie pod gołymi, ale jak już mówiłem, to za zimno. I teraz, że to wszystko jest, o tym mówi mi mój mózg. Najbardziej skomplikowana aparatura, której wciąż naukowcom się nie udało rozkminić, nawet w jakimś małym procencie. To on decyduje o tym, co ja widzę. I teraz, czy to wszystko wokół mnie jest? Czy jest w takiej formie, zadają pytanie naukowcy, w jakiej widzę? Czy też jest to jakiś przetworzony przez mózg obraz, który pokazuje mi to, co no, świat, który został zbudowany, a być może go w ogóle nie ma, albo jest zupełnie inny. To tak jak sztuczna inteligencja, kiedy rozpoznaje twarze, to już wiecie, że w wielu systemach, jest w kamerach, w miastach i tak dalej, ona nie widzi twarzy tak jak my, na zasadzie, że o, poznaje twarz i kuma, że to ktoś jest. Dla niej obrazy to jest ciąg cyfr, który tam przetwarza na obraz w jedną czy w drugą stronę. Więc łatwo można by sobie wyobrazić, że te drzewa wokół mnie, ten cały świat, to jest też jakiś ciąg cyfr, który mózg pokazuje mi akurat w taki sposób. Mało tego, ci, którzy mówią o tym, że trudno, żeby sztuczna inteligencja miała świadomość jak człowiek, no to spora grupa naukowców odbija ten argument, mówiąc, że po pierwsze już ma, a dla niedowiarków, którzy uważaliby, że nie może mieć w jakiejś tam najbliższej perspektywie, informacja jest taka, że za świadomość w naszym mózgu odpowiedzialne jest jakieś tam, teraz dokładnie nie pamiętam, ale jakaś mizerna ilość kilku tysięcy kilobajtów, czyli czegoś takiego, co było odpowiedzialne za działanie jakiejś tam najśmieszniejszego pierwszego komputera osobistego ZX Spectrum pewnie, albo nawet jeszcze mniej. I tyle wystarcza, żeby mózg wykonywał te funkcje naszej świadomości, czyli mówił nam, że jest nam zimno, jest nam ciepło i to i tamto. To jest w świadomości, nastroju jakiegoś i tak dalej. Natomiast cała reszta to jest skomplikowana maszyneria, której nie obsłużyłyby może nawet komputery kwantowe, no bo mózg jest tak wciąż nieodgadniony. Ta cała reszta, która zarządza naszym organizmem, tym opakowaniem, w którym jest nasza świadomość i tak dalej. Więc naukowcy dowodzą, że jak w filmach science fiction, przy pomocy sztucznej inteligencji nasz profil behawioralny, który romantycznie nazwalibyśmy duszą, mógłby być zamknięty w dowolnej skrzyneczce, i funkcjonować tam, bez ciała. Bo ci naukowcy zimnokrwiści twierdzą, że to ciało to nam tylko przeszkadza oczywiście. Swoją drogą przeraża mnie podejście tych największych matematycznych umysłów odpowiedzialnych za rozwój sztucznej inteligencji, nie tylko świata, bo dla nich my jako gatunek ludzki jesteśmy jedną ze składowych zmiennych i ci z nich, którzy twierdzą, a potężne grono naukowców w tej chwili uśredniając twierdzi, że jest 10% szans, że sztuczna inteligencja zlikwiduje gatunek ludzki, jaki znamy w tej chwili, ci sami nie są tym przerażeni, tylko są niesamowicie zaciekawieni i odpowiadają, jak jeden z polskich naukowców, dzisiaj coś mam słabo z pamięcią do nazwisk, ale to nie jest profesor Andrzej Dragan, tylko to jest matematyk słynny z takiego mema, który krąży wszędzie w sieci, gdzie widać, wrzucę wam ten mem w opisie, gdzie siedzi czterech takich studentów z matematycznych zajęć, tam gdzieś w latach chyba w 80. czy 90. przy stoliku i to jest zawsze wyśmiewane jako nudna imprezka kujonów i tak dalej, no a z całej tej czwórki kujonów wszyscy zrobili genialne naukowe kariery i jeden z nich, o którym mówię, zrobił karierę informatyczną w SpaceX Ilona Muska i on na przykład mówi, że on jest przekonany, że zostało góra dwa pokolenia i potem sztuczna inteligencja doprowadzi do tego, że ludzi, tak jak dzisiaj sobie wyobrażamy, ludzi nie będzie. Może to będą te świadomości gdzieś w jakichś tam skrzyneczkach czy procesorach komputerowych, jego zdaniem. I odpowiada, że to go w ogóle nie przeraża w żaden sposób, wprost przeciwnie, bo silniejsza jest naukowa ciekawość tego, jak to się wydarzy, czy się wydarzy. I tacy ludzie, którzy podchodzą do tego tak zero-jedynkowo i bez emocji towarzyszących zwykłemu człowiekowi, tworzą sztuczną inteligencję przy wszystkich jej zagrożeniach. To można się naprawdę przerazić. Zresztą już teraz są wycieki z firmy OpenAI, odpowiedzialnej za chat GPT-4, które mówią o tym, bo zwykle jak się tworzy jakieś projekty poważne, to wewnątrz zespołu naukowego, korporacji, wszystko jedno, tam gdzie to się działa, tworzy się Blue Team i Red Team, taką czerwoną i niebieską drużynę, które mają zadania przeciwstawne, to znaczy ta czerwona jest od wyszukiwania zagrożeń danej technologii, a niebieska, żeby je bronić. Taki team był również w momencie, kiedy naukowcy wymyślili technologię jądrową i czerwony team ostrzegł, że taka technologia może zniszczyć cały świat, a jednak naukowców nie powstrzymało to przed dalszymi pracami. No skutkiem tego jest i broń atomowa, ale też elektrownie jądrowe. I teraz przy rozwijaniu sztucznej inteligencji i czatu GPT-4 masa takich czerwonych flag się pojawiła, ale ostatecznie zdecydowano, że żadna z nich nie jest powodem, żeby zatrzymać pracę nad sztuczną inteligencją. Choć firma OpenAI, tworząca czat GPT-4, bardzo pilnowała, żeby on nie został podłączony do internetu, bo gdybyście nie wiedzieli, to właśnie dlatego czat GPT-4 jest w stanie rozmawiać z nami o informacjach do września 2021, że takie mu zostały wgrane. I on nie ma bieżących informacji, bo jest odcięty od internetu, ale raczej niestety trzeba powiedzieć, że nie miał, bo wielu informatyków, wykorzystując API, czyli ten dostęp do oprogramowania czatu GPT-4, podłączyło go już do internetu w innych aplikacjach. I on już tam jest. I gdyby ktoś tak chciał teraz wyłączyć sztuczną inteligencję, to wątpliwe jest, czy ona by dopuściła do tego, żeby to się stało. Więc już jest za późno. Wobec tego masa mądrych głów dyskutuje teraz, co zrobić, żeby jakoś zaprogramować algorytm sztucznej inteligencji, by nas nie wykończył, krótko mówiąc, ludzi, może Ziemi całej. No i tu okazuje się, jest to bardzo trudne zadanie, bo algorytmy rozumieją zero-jedynkowe polecenia. No i teraz profesor Dragan na przykład, bardzo mądra głowa siedząca w tych klimatach, mówi, no cóż mielibyśmy zrobić? Czy mielibyśmy zadać algorytmowi zadanie na przykład, żeby uszczęśliwił ludzi, żeby pilnował, żeby ludzie byli szczęśliwi. To profesor Dragan odpowiada na to, że w tej chwili według stanu wiedzy, medycyny i nie tylko, bardzo szybko algorytm czatu GPT-4 przeanalizowałby że najlepszą drogą do uszczęśliwienia ludzi jest podłączenie ich wszystkich pod stałe dawki heroiny. Dlatego, że nic nie daje większego dopalenia szczęścia. Ten problem musimy zrozumieć, że jakkolwiek byśmy nie pozapisywali zadania dla sztucznej inteligencji, które miałyby nas chronić, nie wiadomo jak ona je zinterpretuje. Ponieważ ona interpretuje wszystko w oparciu o większą ilość danych niż ktokolwiek na świecie, bowiem robi to w oparciu o wszystkie dane. I może dojść na przykład do wniosku, że żeby uszczęśliwić ludzi, to trzeba ich pozbawić tych wadliwych powłok cielesnych i unieśmiertelnić, ale w sposób wydający się dobrym dla sztucznej inteligencji. Profesor Dragan, albo ktoś inny, nasłuchałem się ostatnio sporo tych autorytetów, tłumaczy to rzeczywiście w sposób, który powoduje ciarki na plecach, uświadamiającym, że w sumie niemożliwe jest takie stuprocentowe zabezpieczenie się przed tym, co zrobi sztuczna inteligencja. Dlatego ten wynik opinii naukowców, którzy uważają, że jest 10% szans, że sztuczna inteligencja jednak nas wykończy, no powinien nas mimo wszystko mocno przerażać, a nie przeraża, bo jest to tak trochę rozmyty temat. Tak jak profesor Dragan powiedział, że gdyby pojawiła się informacja w światowych mediach, że w stronę Ziemi zmierza wielki meteoryt, który jeżeli uderzy w Ziemię, to unicestwi całą planetę i że jest 10% szans, że uderzy, no to cały świat byłby przerażony. Ale kiedy to samo mówi się o sztucznej inteligencji, że jest 10% szans, że wykończy nas jako ludzi, no to nie mamy w większości jako gatunek chyba wystarczającej wyobraźni, albo nie chcemy zauważać zagrożenia. Ale to trochę tak jak z ociepleniem klimatu i wieloma innymi rzeczami. A ja wam podam jeden przykład, tak już zmierzając do końca, bo chcę jechać sobie dalej rowerkiem, korzystając z ostatniego niestety, spośród tylko 2-3 dni majowych ciepłych i prognoza pogody pokazuje, że będzie kiepsko, więc z mojej symulacji będzie padało 10 dni, nie wiem jak w waszej. To przykład dotyczący, którym posłużę się odkurzaczem Roomba, czy tam innymi tymi samojezdnymi odkurzaczami w domu. One też działają w oparciu o sztuczną inteligencję, ale bardzo prymitywną, która jest od lat. Mają swoje czujniki, analizują pomieszczenie, no i wiedzą jak odkurzać, jak się po nim poruszać, żeby nie uderzać w krzesła i tak dalej. Do tego użytkownik każdy może zaprogramować to urządzenie, żeby odkurzało w godzinach, gdy nie ma nikogo w domu. Lub poprzez aplikację klikać, na przykład wraca z pracy i klika po odkurzaj teraz, umyj podłogę, żeby było ok. Gdyby zaimplementować do tego odkurzacza sztuczną inteligencję na takim poziomie, na jakim jest ChatGPT 4 i inne najbardziej zaawansowane systemy teraz, to wystarczyłoby dać jej zadanie, że ma dbać o porządek w domu. Daje się odkurzaczowi zadanie. Masz dbać o porządek w domu. I nie musimy już analizować, kiedy go włączać, wydać mu polecenia. On wie, że jego zadaniem jest dbanie o porządek w domu. Ale bardzo szybko jego algorytm rozkminiłby, co jest największym powodem nieporządku w domu i w ramach zadania dbania o porządek mógłby chcieć wyeliminować najważniejsze powody bałaganu, czyli domowników i domowe zwierzęta. I to jest przykład najmocniejszy, pokazujący, jakie nas czekają wyzwania i jak może myśleć sztuczna inteligencja i jak ciężko zaprogramować i wykorzystywać ją tak, żebyśmy mieli pewność, że w żaden sposób nie zagrozi to naszemu gatunkowi. Ale żeby zakończyć optymistycznie, to po pierwsze trzymajmy się tych 10%, to dalej 90% jest szans, że przetrwamy. Ale optymistyczne wiadomości mam dla was inne na koniec, a mianowicie najbliższe lata. Jeżeli oczywiście to będzie szło w takim kierunku, w jakim idzie, bo większość naukowców podkreśla też, że kiedyś w miarę jeszcze różne zagadnienia można było prognozować, ale od czasu sztucznej inteligencji jest to nie wykonalne, ponieważ jej rozwój jest tak szybki i powoduje ona tak duże zmiany we wszystkim, co robiliśmy do tej pory, że nie sposób przewidzieć, co się wydarzy. Ale patrząc ogólnie na to, oceniając sytuację na podstawie tego, w czym teraz sztuczna inteligencja zaczyna być pomocna, no to informacje są same dobre, takie, że najbliższe lata we wszystkim ona nas będzie odciążać. Będzie też pomagać w diagnostyce zdrowotnej. No ona już potrafi na podstawie krótkiej próbki głosu nawet rozkminić wszystkie nasze choroby albo wskazać zagrożenie nowotworami na długo przed tym, zanim by były wykrywalne przez jakąkolwiek diagnostykę. To już się dzieje. Oby zostało wdrożone jak najszybciej wszędzie, ale na poziomie bardzo wielu codziennych czynności i prac, którym do tej pory musieliśmy poświęcać bardzo dużo czasu albo angażować do nich całe zespoły ludzi, to sztuczna inteligencja będzie w coraz większej ilości tych obszarów robić to za nas, więc najbliższe lata, szczególnie dla ludzi, którzy potrafić będą korzystać z dobrodziejstw sztucznej inteligencji, zapowiadają się bardzo dobrze. A co będzie później, tego nie wie nikt. Oby wydarzyło się coś, co spowoduje, że no nie będzie tych 10% mimo wszystko, które miałyby zdecydować o zakończeniu naszego bytu. No ale to by trzeba było zdefiniować, co jest naszym bytem, bo mój kolega Sebastian, bardzo dobry naukowiec, uznany naukowiec, nagradzany naukowiec, z którym wczoraj o tym dyskutowałem, a który wierzy, to ciężko powiedzieć wierzył, to nie jest kwestia wiary, on po prostu wie, że żył już w bardzo wielu wcieleniach, w różnych wiekach i sytuacjach. On mówi, że zna każde z tych wcieleń, że obserwował je w różny sposób. Powiedział, że on jest wyluzowany kompletnie pod względem tematu śmierci tam i końca ewentualnego, bo on wie, że jeszcze w tylu wcieleniach się odnajdzie, że w ogóle go to nie przeraża, więc zazdroszczę takiej wiary i podejścia. Też bym chciał wierzyć w reinkarnację i w cokolwiek. Rozkminiam te tematy, szukam wiary, szczerze mówiąc, takiej, która pozwoliłaby wierzyć naprawdę w to, że no, koniec tego cielesnego życia na Ziemi to nie jest koniec. Ale ta wiara nie jest prostą sprawą, co najlepiej widać po chociażby wszystkich katolikach, którzy na każdym z pogrzebów zachowują się odwrotnie niż nakazywałaby wiara. No bo jest płacz, rozpacz po śmierci kogoś, osób wierzących, a gdyby mieli być w zgodzie ze swoją wiarą, to powinni szaleć z radości, bo przecież ta osoba im najbliższa i dobra odchodzić do lepszego świata. Więc niestety nawet ci, którzy mówią, że wierzą, to z tą wiarą w praktyce jest słabo, a ja chciałbym, żeby to było połączenie jednego i drugiego, żeby wierzyć w coś naprawdę i tego się trzymać, bo to poprawiłoby znacznie nam jakość życia na Ziemi. No i sens tego, że to nie jest jednak taka doczesność. No ale jestem poszukujący, żeby znowu dodać pozytywny aspekt do tego, to na pewno już wierzę, co wiecie z moich wcześniejszych podcastów, między innymi tego urodzinowego, gdzie mówiłem, dlaczego chcę być nieśmiertelny, jak to osiągnąć, że ta nieśmiertelność w sensie przeniesienia całego profilu behawioralnego naszego świadomości do no, jakiegoś urządzenia pamięci, czegokolwiek, co pozwoli na przykład zrobić asystenta głosowego, w którym zamiast Google'a z moimi dziećmi będę rozmawiał ja, no to technologia dostępna do tego jest już teraz. Zresztą chodzą nam po głowie pomysły z moim kolegą Maxem. Pozdrawiam cię, Max. W tym przypadku nie chodzi o mojego syna, choć też on jest nie tylko moim kolegą, ale najlepszym przyjacielem. Chodzą nam po głowie pomysły, jak wykorzystać takie możliwości dla ludzi, żeby zapewniać taką cyfrową nieśmiertelność każdemu, kto chce. Więc jak widzicie, można wyciągnąć z tych informacji wszystkich same pozytywne wnioski i z tym Was zostawiam, pozdrawiając Was z mojej symulacji, w której dzisiaj jest wyjątkowo pięknie, wyjątkowo spokojnie. Słyszycie to? Gdzieś tam tylko dźwięki. Jestem w lesie, blisko jezior Turawskich na Opolszczyźnie. i stąd Was serdecznie pozdrawiam, mając nadzieję, że z głosem już będzie lepiej i będę mógł nagrywać Wam częściej. Do usłyszenia.